Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Art of the Start 2. Dola to zaktualizowany poradnik przedsiębiorczości Guya Kawasakiego, byłego ewangelisty Apple i inwestora z doświadczeniem w świecie nowych technologii. Książka należy do literatury biznesowej, ale jej adresatem nie jest wyłącznie założyciel spółki technologicznej. Autor zwraca się także do osób tworzących produkt, organizację społeczną, nową inicjatywę wewnątrz firmy albo projekt wymagający pozyskania zwolenników. Głównym celem jest przeprowadzenie czytelnika od niejasnego pomysłu do działania, zespołu, pierwszych klientów i wiarygodnej prezentacji dla rynku lub inwestorów. Kawasaki łączy trwałe zasady budowania przedsięwzięcia z realiami, które stały się ważniejsze po pierwszym wydaniu, takimi jak media społecznościowe, finansowanie społecznościowe i niedroga infrastruktura chmurowa. Nie proponuje akademickiego modelu zarządzania. Stawia na krótkie narzędzia, testowanie założeń oraz bezpośredni kontakt z odbiorcami. To praktyczny przewodnik po uruchamianiu przedsięwzięcia, napisany z perspektywy osoby przekonanej, że przedsiębiorczość jest sposobem działania, a nie stanowiskiem pracy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tworzenie znaczenia i mantry zamiast ogólnej deklaracji misji. Punktem wyjścia w podejściu Kawasakiego nie jest rozbudowany biznesplan, lecz odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie ma mieć przedsięwzięcie dla ludzi. Autor odróżnia sens działania od samej chęci osiągnięcia przychodu. Firma może poprawiać jakość życia, demokratyzować dostęp do rozwiązania albo korygować dostrzegalną niesprawność rynku. Zysk pozostaje konieczny dla trwałości organizacji, lecz nie powinien być jedynym językiem, którym opisuje ona własne istnienie. Taka perspektywa pomaga podejmować decyzje wtedy, gdy pojawiają się sprzeczne okazje biznesowe. Zespół łatwiej ocenia, czy dana funkcja produktu, partnerstwo lub kanał sprzedaży wspiera jego rzeczywisty cel. Kawasaki zaleca też stworzenie krótkiej mantry, czyli zwięzłej formuły oddającej istotę organizacji. Nie jest to hasło reklamowe ani długie oświadczenie dla zarządu. Mantra ma być łatwa do zapamiętania i użyteczna wewnętrznie, ponieważ koncentruje pracowników na tym, co ma zostać dostarczone odbiorcy. Autor przeciwstawia ją typowym deklaracjom misji, które bywają przeładowane modnymi pojęciami i przez to nie pomagają w codziennej pracy. Rozdział ten pokazuje, że klarowność strategiczna zaczyna się od prostego, ludzkiego uzasadnienia istnienia projektu. Po drugie, szybki start, minimalna wersja i planowanie przez MAT, Kawasaki przekonuje, że początkujące przedsięwzięcie powinno ruszyć, zanim osiągnie pozorną kompletność. Wczesna wersja produktu może być niedoskonała, a nawet krępująca dla twórców, ale kontakt z realnym użytkownikiem ujawnia problemy, których nie rozwiąże długie planowanie przy biurku. Nie jest to zachęta do lekceważenia jakości lub bezpieczeństwa. Chodzi o odróżnienie wad krytycznych od tych, które można poprawić dzięki informacji zwrotnej po premierze. W tym duchu autor podważa przekonanie, że najpierw należy stworzyć obszerny biznesplan. Szczególnie ważne jest zdobycie płacących klientów, ponieważ ich decyzje stanowią mocniejszy test niż deklarowane zainteresowanie. Narzędziem utrzymującym dyscyplinę jest MAT, czyli kamienie milowe, założenia, testy i zadania. Kamienie milowe określają istotne rezultaty, np. działający prototyp, wersję do testów czy pierwszą sprzedaż. Założenia ujawniają liczby i przekonania, na których opiera się model, takie jak długość cyklu sprzedaży lub marża. Testy mają sprawdzić, czy założenia są prawdziwe, a zadania powinny służyć właśnie tym punktom. Mechanizm MAT ogranicza aktywność pozornie produktywną. Zamiast wykonywać wiele niepowiązanych działań, zespół pyta, czy konkretna praca przybliża go do potwierdzenia kluczowej hipotezy. Po trzecie, prezentacja Diomy 2000 jako test jasności modelu przedsięwzięcia. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi książki jest zasada Diomy 2000 dotycząca prezentacji. Według Kawasakiego dobra prezentacja przedsięwzięcia powinna mieścić się w 10 slajdach, trwać 20 minut i używać kroju o wielkości co najmniej 30 punktów. Reguła nie jest wyłącznie poradą estetyczną. Ma wymusić selekcję informacji oraz ułatwić rozmowę z osobami, które codziennie oceniają wiele pomysłów. 10 slajdów zmusza twórcę do objęcia podstawowych kwestii, takich jak problem, rozwiązanie, model biznesowy, rynek, konkurencja, zespół i potrzeby finansowe. Bez ukrywania braku spójności w nadmiarze danych. 20-minutowy limit zostawia czas na pytania, które często są ważniejszą częścią spotkania niż przygotowana wypowiedź. Duży font chroni odbiorców przed slajdami pełnymi drobnego tekstu i sygnalizuje, że prowadzący zna najważniejszą myśl każdego ekranu. Kawasaki podkreśla też, że pitching wymaga szybkiego początku, ponieważ pierwsze wrażenie powstaje niemal natychmiast. Prezentacja nie powinna próbować udowodnić wszystkiego naraz. Jej zadaniem jest wzbudzić zrozumienie, wiarygodność i chęć dalszej rozmowy. Zasada sprawdza się nie tylko przed inwestorami. Może uporządkować ofertę dla klienta, wystąpienie dla partnera czy propozycję nowego projektu wewnątrz organizacji. Po czwarte, rekrutacja ludzi z pasją oraz zespoły złożone z dopełniających się wspólników. Kawasaki odrzuca mit samotnego założyciela, który samodzielnie przekształca pomysł w trwałą organizację. Ważną rolę przypisuje wspólnikom i pierwszym pracownikom, ponieważ na wczesnym etapie ich kompetencje. Tempo pracy i stosunek do ryzyka kształtują firmę bardziej niż formalne procedury. Wspólnicy powinni dzielić podstawowe wartości oraz zaangażowanie w cel, ale jednocześnie różnić się umiejętnościami i perspektywami. Zespół składający się wyłącznie z podobnych osób może sprawnie się porozumiewać, lecz łatwo przeoczy techniczne, sprzedażowe albo operacyjne słabości projektu. Autor radzi zatrudniać osoby określane jako zainfekowane misją, czyli autentycznie przejęte produktem i problemem klienta. To nie oznacza akceptowania entuzjazmu bez kompetencji. Chodzi o połączenie zdolności z gotowością do budowania czegoś, co jeszcze nie ma stabilnej marki ani wygodnych warunków pracy. Kawasaki proponuje także prosty test spotkania w centrum handlowym. Jeśli na widok kandydata z pewnej odległości naturalną reakcją nie byłaby chęć podejścia i rozmowy, decyzję o zatrudnieniu warto ponownie rozważyć. Test jest celowo intuicyjny, lecz nie ma zastępować sprawdzania kwalifikacji. Ma przypominać, że mała firma potrzebuje ludzi, z którymi można współpracować pod presją. Rozdział podkreśla, że kultura organizacji powstaje wcześnie i trudno ją później naprawić samymi regulaminami. Na koniec, ewangelizacja, obniżanie barier wejścia i współczesne narzędzia wzrostu w obszarze marketingu Kawasaki rozwija ideę ewangelizacji. Różni się ona od zwykłej promocji, ponieważ jej celem nie jest wyłącznie zwiększenie zasięgu komunikatu, ale zdobycie ludzi, którzy rozumieją wartość oferty i chcą ją polecać innym. Tacy zwolennicy nie powstają dzięki samej intensywności reklamy. Przedsięwzięcie musi dostarczać rozwiązanie warte rozmowy, słuchać reakcji użytkowników i ułatwiać im rozpoczęcie korzystania z produktu. Dlatego autor mocno akcentuje obniżanie barier adopcji. Zbyt skomplikowana rejestracja, niejasne ceny, trudna instalacja albo brak możliwości wypróbowania mogą zniszczyć zainteresowanie, zanim klient oceni faktyczną jakość rozwiązania. Wydanie Dwa New Posk mile uwzględnia zmianę warunków działania małych firm. Media społecznościowe umożliwiają prowadzenie bezpośredniej rozmowy z odbiorcami. Crowdfunding może być alternatywą lub uzupełnieniem kapitału od inwestorów, a usługi chmurowe obniżają koszt podstawowej infrastruktury. Kawasaki nie przedstawia tych kanałów jako automatycznej drogi do wzrostu. Są użyteczne wtedy, gdy wspierają produkt, komunikację i sprawdzanie realnego popytu. Wątek sprzedaży pozostaje równie konkretny. Autor zaleca stworzenie miejsca na pytania klientów, zadawanie własnych pytań, uważne słuchanie i dopiero potem pokazanie dopasowania oferty do potrzeby. To podejście chroni przed marketingiem opartym na jednostronnym zachwycie twórcy nad własnym pomysłem. Podsumowując, Art of the Start 2.0 będzie najbardziej użyteczna dla osób, które stoją przed praktycznym problemem uruchomienia przedsięwzięcia, a nie szukają wyłącznie inspiracji. Skorzystają z niej przyszli założyciele firm, twórcy produktów, liderzy organizacji społecznych oraz pracownicy próbujący zbudować nową inicjatywę w większej firmie. Szczególną wartość znajdą czytelnicy, którzy mają pomysł, lecz potrzebują przełożyć go na kolejność działań, prostą prezentację, pierwsze testy i decyzje rekrutacyjne. Książka nie zastępuje specjalistycznej wiedzy prawnej, finansowej ani branżowej. Bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą uznać część porad za szerokie i podstawowe, zwłaszcza tam, gdzie opisane są ogólne zasady prowadzenia firmy. Jej siła leży jednak w syntezie. Kawasaki łączy produkt, sprzedaż, finansowanie, komunikację i zespół w jeden praktyczny obraz początkowego etapu działalności. Na tle wielu poradników biznesowych wyróżnia ją bezpośredni styl oraz narzędzia, które można szybko zastosować, takie jak MAT i zasada 10 Feet of Chitent. Autor nie idealizuje dokumentów ani perfekcyjnego przygotowania. Konsekwentnie przenosi uwagę na testowanie założeń, rozmowy z odbiorcami i budowanie produktu, który ludzie naprawdę chcą polecać. Aktualizacja uwzględnia media społecznościowe, crowdfunding i chmury, ale nie porzuca trwałych pytań o sens działania, wartość dla klienta oraz dobór współpracowników. Dzięki temu książka pozostaje dobrym punktem startowym, choć niepełnym podręcznikiem dla każdej skali biznesu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Gui Kawasaki i Gui Kawasaki, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia. Do zobaczenia.